porozmawiajmy o produkcji serialu 1670. Myślę sobie, że autor scenariusza, który pojawia się u producenta, przedstawiając mu zarys komedii zanurzonej w XVII wieku, do tego jeszcze zwariowanej i nawiązującej bardzo intensywnie do współczesnej Polski, no to myślę, że producent patrzy na niego nieco zdziwiony, a autor scenariusza pewnie nie ma żadnej nadziei, że to może wszystko sfinalizować się nie tyle filmem, co trzema sezonami.
No tu zaskoczę cię, bo ja to przeczytałem jednym tchem i producent, który jest uważny, a za takiego się uważam, skupiam się na tym, co czytam i staram się wyciągnąć z tego to, co najlepsze, czeka tylko na tekst komedii, gdzie od pierwszych zdań wybucha śmiechem, czytając tekst. Tak było w przypadku tego dzieła, w związku z czym dla mnie to była decyzja instant, że ja muszę w to wejść, tylko to był początek problemów, bo znalezienie finansowania na ten serial było ogromnie trudne.
Ja myślę, że w ogóle też przekonanie wielu osób do tego, że warto tego rodzaju rozrywkę zaproponować widzowi, no to jest duża sztuka. My troszkę zapomnieliśmy o filmach Piwowskiego, o filmach braci Kondratiuków, o filmach Koterskiego. To jest, myślę, ten typ czasami absurdu, który ja uważam, że Polacy lubią, ale też wielu filmowców może zapomniało, że warto zainwestować w tego typu i gatunek, i rodzaj humoru, i dowcipu.
Ja myślę, że my filmowcy jesteśmy bardzo zależni od stacji, serwisów zamawiających projekty i decydujących się na nie. W ogóle bym na nikogo nie zwalał winy. Jesteśmy młodym kapitalizmem, który rozwija się, bada rynek i robi to, myślę, w dość szybkim tempie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o seriale gatunkowe, seriale, czyli de facto formy droższe niż filmy, tu decyzja jest wieloetapowa i bardzo skrupulatnie podejmowana i ludzie nie są aż tak skłonni do ryzyka, jakby filmowcy chcieli. No ale tak nam się ułożyły te gwiazdy, że Kuba Razowski z Netflixa zaryzykował, żeby w nas zainwestować kreatywnie i finansowo. No i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Natomiast rzeczywiście my chodziliśmy z tym projektem 3 lata, no i nie dało się łatwo przekonać ludzi do tego, że poza tym śmiechem te walory produkcyjne mogą być właśnie walorami, a nie przeszkodą.
Ciekawe jest też dla mnie to, że właśnie serwis Netflix się zainteresował tym pomysłem, który wydaje się arcypolski.
Produkując serial, zawsze myślę o naszej widowni. Nie myślę o uniwersalizmie w kontekście wychodzenia za granicę. W związku z czym szukam tej wartości Polski, która w tym jest, i staram się dojść do widza tutaj. To, co dla mnie było kluczowe, to to, że trochę każdy z nas jest z Adamczychy. My jako Polacy i nasza turbulentna historia powoduje, że się trochę przeglądamy w tym serialu jak w lustrze. I to mnie gdzieś tam w nim zachwyciło. I tu widziałem uniwersalną wartość w kontekście polskim, nie zagranicznym. Fascynowało mnie to, że ten projekt nie dzieli Polski na pół, jak wiele elementów w Polsce, od polityki po filmy, po seriale, programy newsowe. Miałem wrażenie, że to jest serial, który łączy, a nie dzieli. I miałem wrażenie, że dostaje się trochę wszystkim od prawa do lewa i przytula się trochę wszystkich od prawa do lewa. To mi się strasznie w tym podobało, że jesteśmy w jakiś sposób nieprzypisywalni do kogokolwiek, do którejkolwiek ze stron sporu politycznego, sporu historycznego. Jesteśmy poturbowani tą historią naszą i wydaje mi się, że mamy szansę zobaczyć w tym serialu na jakiś łącznik nas wszystkich.
Serial jako antidotum na polskie podziały. Super teoria.
To jest moja teoria osobista. Nie wiem, czy wiele osób się z tym łączy, ale no, mówił o nas i Tusk, i Morawiecki, mówiąc tak na skróty. W związku z czym mam wrażenie, że tak, że ludzie w jakiś sposób potrzebują poczucia wspólnoty i rzadko popkultura daje im taką możliwość. Popkultura często jest też w stanie dzielić. Tu wydaje mi się, że ten element problemu historycznego, w którym ci chłopi byli wykorzystywani często w nieludzki sposób przez, w cudzysłowie, panów, to jest jakaś taka historia naszej niezłomności, walki z podziałami klasowymi, nierówności. No to jest coś, co jest nam bardzo bliskie. Ta historia przez wiele lat była zagłuszana. Przez wiele lat nie było żadnej przestrzeni do mówienia o niej. Dopiero niedawno ze sprawą publikacji właśnie książkowych ona się stała głośniejsza i nasz serial jest takim pierwszym popkulturowym wydarzeniem na większą skalę, które jest w stanie o tym opowiadać.
No dobrze, a jak bardzo zainteresowała Cię forma, w której historia Jana Pawła jest prezentowana? My mówimy, że to mokument, czyli fabuła, która trochę udaje film dokumentalny. To nie jest częsta forma, którą się filmowcy posługują. Z drugiej strony, no jak się okazało, niezwykle skuteczna i w tej konwencji, i w tej historii, i w tym świecie, o którym opowiadacie.
No moim zadaniem jako producenta jest trochę grzenie tych ścian, które z pozoru wydają się z betonu, a są z tektury czasem. I wywalanie tych drzwi, których jeszcze nikt nie otworzył. W związku z czym mnie bardzo zainteresowała ta forma i bardzo chciałem... Długo szukaliśmy tej formy, bo to nie jest stricte dokument. Jakby my nie opieramy się, wiesz, za bardzo na tych setkach do kamery i tak dalej, a w drugim sezonie będzie tego jeszcze troszkę mniej. I ta forma cały czas jest przez nas budowana i ten gatunek dokumentu jest rozpychany. Natomiast to jest to, co jest ekscytujące w tym serialu, że on nie jest kolejnym polskim serialem albo kolejnym serialem, który każdy już widział 100 razy, tylko jest w stanie opowiedzieć coś, czego jeszcze nikt nie opowiedział, w sposób, w który nikt tego jeszcze nie opowiedział. I mówię to o warstwie scenariuszowej, inscenizacyjnej, formalnej, wizualnej też, bo wydaje mi się, ten serial jest absolutnie piękny.
Jeżeli miałbym zwrócić uwagę na jeden z najważniejszych walorów serialu, to bez wątpienia obsada aktorska, kreacje Katarzyny Herman i Bartosza Topy absolutnie należą do jednych z najciekawszych w ogóle w kinie. Reżyserzy, producent dostrzegli w aktorach nieoczywistych możliwości i jakiś potencjał.
To bardzo śmieszne, co mówisz, bo to są jedyne dwie role, na które nie było castingu. Jedyne dwie role, które z góry wiedzieliśmy są strzałem dziesiątkę i pasują idealnie do tych postaci. Natomiast z Kasią był taki problem, że Kasia nie przyszła na pierwszy casting, trochę zakładając, że my szukamy kogoś zupełnie innego. Usłyszała, że to jest komedia, czuła, że my szukamy aktorki komediowej. Czuła dystans na początku do serialu komediowego, podczas gdy my chcieliśmy paradoksalnie, w przeciwieństwie do wielu komedii, które powstały wcześniej w Polsce, grać poważnie komedię. To znaczy dla mnie kluczem do komedii jest granie jej najpoważniej, jak można ją grać. I przekonaliśmy tego Kasię, która przyszła i nas absolutnie zachwyciła, natomiast rzeczywiście na pierwszym castingu się po prostu nie pojawiła. Dzięki Bogu udała się namówić. To było zobaczenie jej przed kamerą, żeby się utwierdzić, że to jest ta postać.
Druga grupa to są młodzi, niezwykle utalentowani. Michał Sikorski tutaj, prawda, jest pewnie dla wielu widzów takim znakiem. No więc też mieliście jakieś dobre czucie, kogo do tego filmu zaprosić z młodych aktorów, którzy znajdą się w tym świecie Adamczychy.
Casting był, powiem Ci szczerze, bardzo, bardzo szeroki i to nie były łatwe decyzje. Casting wieloetapowy do każdej z ról, może poza rolą Bogdana, w której rzeczywiście zachwycił nas od początku Dobromir Dymecki. Natomiast wszystkie te inne role, my nie do końca na starcie wiedzieliśmy, jaką powinny mieć temperaturę. No bo wiesz, jakby w komedii, żeby nie zrobić slapsticku, trzeba znaleźć jakąś równowagę. I baliśmy się właśnie braku tej równowagi. Michał przyszedł i nas absolutnie zachwycił. On pokazał nam w ogóle kierunek tej postaci. Idealną temperaturę, jaką ta postać powinna mieć. Jeżeli chodzi o postać Anieli i Macieja, tak samo ten casting był bardzo, bardzo długi i natrafiliśmy szczęśliwie na Kiryła i Martynę, którzy stworzyli te postaci i też jakby Martyna miała bardzo dużo tutaj decyzji, bo najpierw wybraliśmy Anielę i robiliśmy wszystkie castingi dość niestandardowo właśnie z Martyną, która wiedzieliśmy, że zostanie Anielą. W związku z czym dobieraliśmy do niej idealnego partnera, z którym będzie pewnego rodzaju chemia aktorska i który talentem wypełni właśnie Macieja. W trakcie tego castingu szukaliśmy już formy na ten serial i on dał nam bardzo wiele odpowiedzi w gruncie rzeczy, gdzie leży ta komedia. pierwszą selekcją było to, jak aktorzy podchodzą do komedii, bo bardzo wiele osób, które przyszły na casting, grało komedię, grało slapstick, grało tą skórkę od banana, grało uśmiechy do kamery i tak dalej. I to była jakaś taka pierwsza linia selekcyjna, że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby grać komedię. My gramy poważną sytuację, a to, że ze scen wynika komedia, to jest drugorzędna sprawa.
No i wybraliście plenery, które też w tym filmie mają wielkie znaczenie. Wybraliście Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Mnie to oczywiście bardzo cieszy, bo to Podkarpacie, bo to kolejna lokacja w naszym regionie, bo to kolejny film, który tutaj został zrealizowany i odniósł sukces. Ale myślę sobie, że poszukiwania takiej przestrzeni świata Adamczychy jest trudne, bo cywilizacja i XXI wiek poważnie to utrudniają.
Kolbuszowa jest zupełnie niezwykła i to nie był szybki wybór, bo około 5000 kilometrów po całej Polsce. No i Kolbuszowa, która była właściwie jednym z finalnych punktów tej trasy, absolutnie nas zachwyciła. Kolbuszowa oferuje wszystko to, czego szukaliśmy. Przede wszystkim zgodność historyczną z serialem, możliwość kręcenia 360 stopni lokacji, ponieważ gdzie nie postawisz kamery, mamy przepiękny las, staw, pola, budynki. Gwarantowała nam ciemność w zimie, jasność w lecie, złoto, można powiedzieć, bo w tym drugim sezonie też będą dominować jasne, złote kolory. Gwarantowała nam błoto i szaleństwo kręcenia tego w zimie. Poza tym ludzie tutaj okazali się niezwykle przychylni nam i za wszelką cenę ułatwiający nam i umożliwiający nam produkcję tutaj, więc no, mam wrażenie, że nie mogliśmy trafić lepiej pod każdym względem niż właśnie Kolbuszowa, no, która stała się de facto bohaterem serialu i tą legendarną Adamczychą. To znaczy mam wrażenie, że to miejsce zapisze się na stałe na mapie szlaków turystycznych, filmowych szlaków turystycznych w całej Polsce.
Dziś mówimy o sukcesie serialu, kolejnych sezonach, mówimy o Nagrodzie Polskiej Akademii Filmowej, o Orle dla serialu, ale tak myślę sobie, że złożenie tych wszystkich elementów w sukces jest trudne, ryzykowne, że towarzyszy pewnie producentowi, że tobie towarzyszyła niepewność na każdym etapie.
Tak, tak, tak. To muszę przyznać, że rzeczywiście wyważenie tych drzwi jest z jednej strony ekscytujące, a z drugiej strony niezwykle stresujące. No bo nie jesteś pewien do końca tych decyzji. Trochę ma to znamiona hazardu. To znaczy, no, grasz w grę, której wydaje ci się, że nawet jak umiesz grać, grasz dobrze, ale no, karty są różne i na każdym etapie musisz być bardzo czujny, atentywny, no bo coś się może wydarzyć, co wywali ten projekt do góry nogami, tak? I wymaga to od groma ryzyka, dobrych decyzji, uczenia się na błędach, ale jestem niezwykle zadowolony z tego efektu końcowego, który jest ewidentnie triumfem pracy zbiorowej zespołu. Czuję taką duszę zespołowości tutaj od początku. Mam wrażenie, że producent kreatywny Iwo, producent z serwisu Netflix Kuba, przede wszystkim scenarzysta Jakub Różyło, Maciek Kordian, Marcin Ksobiech, Nils Krone, operator, Miecio Koncewicz, scenograf. My jesteśmy bardzo taką zespoloną grupą, która się wspiera na każdym etapie i mam wrażenie, że ta drużynowość bardzo pomaga zrealizować serial, który jest jednolity, w którym nie ma walki ego, w którym jedynym celem jest zrobienie śmiesznego i mądrego serialu. To się rzadko zdarza w gruncie rzeczy, żeby tak zgodna była ekipa twórcza.
No to jeszcze jedna rzecz. Czy taki sukces utrudnia, czy ułatwia realizację kolejnych projektów? Może się wydawać oczywiste, że ułatwia, ale wcale nie jestem pewien.
Ja powiedziałbym, że są dwa aspekty tego. Jeżeli chodzi o firmę i budowanie marki, z pewnością ułatwia, bo pokazuje, że jako Axon Studio jesteśmy w stanie stworzyć projekt, którego efektem jest sukces. Natomiast z punktu widzenia moich potrzeb producenckich utrudnia, bo mam wrażenie, że mój apetyt bardzo wzrósł i to wyważenie drzwi w gatunkach, które nie zostały wyeksplorowane albo w formach, które nie zostały jeszcze wyeksplorowane, wzrósł niezmiernie. Szukam teraz jakichś nowych wyzwań i jestem taki strasznie kapryśny, jeżeli chodzi o to, co chciałbym rozwijać. Wydaje mi się, mam kilka dobrych tropów, ale te kilka miesięcy szukania tych tropów mocno mnie sfrustrowały, no bo jakby trochę powrót ze świata 1670 jest trudny. To lądowanie wymaga dobrego lotniska i mam wrażenie, że rzeczywiście ta poprzeczka w mojej głowie rośnie, głównie kreatywna. No, chciałbym robić rzeczy, które przede wszystkim, tak jak zawsze, jak robię rzeczy, ja chciałbym sam obejrzeć, które mi sprawiają przyjemność w tworzeniu, bo ja jestem de facto pierwszym widzem tych seriali i moja intuicja zawsze kieruje się tym, co ja chciałbym zobaczyć. Mam wrażenie, że poza doświadczeniem jest to niezmiernie ważny faktor podejmowania decyzji, to znaczy musisz zaufać swojemu smakowi kreatywnemu i swoim wyborom. No i te rzeczywiście wymagają ode mnie szukania nowych wyzwań, ale wierzę, że to się skończy dobrze.